Dzień dobry, nazywam się Tadeusz Grajpel, prowadzę pracownię badań i edukacji historycznej związaną z historią dawnego druku, zarówno z opowieściami o mistrzu Gutenbergu, o jego wynalazku, z prezentacją jego prasy, jak i, co stało się tutaj dominujące, kilkaset odtworzonych ręcznie wyciętych przeze mnie w ramach badań i innych życiowych przyjemności klocków żywotniczych. Cóż to takiego? To są, proszę Państwa, stemple wycięte, które człowiek produkuje od 10 tysięcy lat do tkanin pierwszych, a od XIII wieku na papier. Po prostu metoda druku. Wycinamy, pokrywamy barwnikiem i odbijamy.
Pochodzi pan ze Świętokrzyskiego, z Końskich. Jest pan w Dusznikach Zdroju. Dlaczego?
Dlatego, że mieszkam tam, gdzie mieszkam, natomiast funkcjonuję w całej Polsce w podobnych ośrodkach, zarówno w ośrodkach muzealnych, jak i uczelnianych, na uczelniach, ponieważ to jest jedyna taka pracownia, nieskromnie mówiąc, gdzie rzeczywiście na skalę dosłownie Europy, gdzie odtworzyłem kilkaset żyworytów w ramach badań. To są poszukiwania historyczne, jak ci ludzie pracowali, jak funkcjonowali, jak odbijano te drzeworyty stanowiące ilustracje książki 15-16 wiecznej na przykład. Dlatego jestem w różnych miejscach, tutaj na Dolnym Śląsku, do którego jestem przywiązany od lat 90. Jestem po raz kolejny w samym muzeum, też 20 lat już działam tutaj z wielką przyjemnością, tym bardziej, że korzystam od zawsze i nie zamierzam tego zmienić z doskonałego papieru czerpanego.
Przejdziemy sobie tutaj obok takiej maszyny, która się nazywa i która służy do...
To jest prasa drukarska mistrza Gutenberga. Oczywiście niestety nie oryginał, bo nikt go w świecie współczesnym nie widział. Natomiast na podstawie badań odtworzyłem prasę drukarską jako przełom cywilizacyjny największy, jakiego doświadczyliśmy. Czyli możliwość gromadzenia wiedzy, przekazywania poprzez fakt, iż mistrz Gutenberg jako metalurg wytrawny robił rzecz bardzo prostą. Wydawałoby się, odlewał z ołowiu i cyny znaki naszego pisma. Litery alfabetu plus inne znaki, składał z nich słowa i drukował po raz pierwszy książkę, ale nie tylko, różne inne teksty potrzebne, rewolucjonizując tym całkowicie nasz świat, pozwalając nam na to, co potem stało się wspaniałym renesansem i tak dalej w konsekwencji, czyli zgromadzenie wiedzy, przekazywanie, tania, dostępna, bardzo czytelna książka. I na tej prasie powstały tysiące różnorakich druków, takich reprintowych i tak dalej, bo ona funkcjonuje od poprzedniego wieku już, prawda, jako pierwsza tego typu. I jest najbliższym jakby technicznie rozwiązaniem, bo ideału nigdy nie osiągniemy, jako że nic się nie zachowało szczegółowo. Natomiast mamy sposoby na to, żeby dociec. Bardzo jestem zadowolony z tego, że ta prasa funkcjonuje tyle lat i zamierzam z nią pracować dalej.
Czy pan ją sam stworzył?
Tak, wszystko, podkreślam, wszystko co tutaj widać, czyli zarówno prasa drukarska odtworzona, jak i te kilkaset klocków i odbitki, to jest moja praca. Tutaj żadne zewnętrzne działania nie wchodzą w grę. Prawda? Także to jest rzeczywiście odtworzenie warsztatu w pełni rzemiosła dawnego, bez żadnych dodatków, z wyjątkiem tych, które są konieczne. Przyjeżdżam na przykład samochodem tutaj przez pół Polski, a nie jak w średniowieczu na jakimś konnym wozie.
Tutaj widzę jakiś smar, atrament. Co to jest?
Farba drukarska. Proszę zwrócić uwagę, ja będę dość tutaj, że tak powiem, konkretny z tego powodu, że obowiązuje mnie wobec samego siebie i państwa bardzo ścisła zasada wiarygodności historycznej, w związku z czym posługujemy się również nazewnictwem oryginalnym. Teraz tak, coś weźmiemy od razu, żeby pokazać. Prasa drukarska, czyli coś, w czym będziemy tłoczyć, tak nazywano je tłoczniami, to nie jest przypadek, bo wywodzą się technologicznie z pras do wina. W XV wieku zostało to, prasa do wina została zaadoptowana do druku tekstu, do druku czcionki. Natomiast to samo to nie jest wynalazkiem Gutenberga, bo on nawet sam nie byłby w stanie tego robić, jako że był metalurgiem, a zresztą bardzo precyzyjnym, wybitnym. Natomiast w tamtym czasie nie było możliwości możliwości połączenia sobie zawodów, nawet posiadania narzędzi. Natomiast to, co jako metalurg wykonał, jako rzecz kluczową, to są metalowe czcionki. Oczywiście tutaj w tej wersji XV-wiecznej, jeszcze wersji wierszownika, czyli układania miejsca do układania wiersza, czyli linijki tekstu, nie mamy w tym momencie żadnego słowa, ale chodzi o pokazanie zasady, prawda? Mamy tutaj czcionki, większe, mniejsze, proszę, tutaj kawałek plastiku, ale musi być, bo coś w nim jest ważnego. I czcionka ma różne rozmiary, prawda? W sensie wielkości, którą kojarzymy z fontów komputerowych, że mamy jakieś punkty, jakieś inne rzeczy. To wszystko bazuje na osiągnięciach pierwszych drukarzy, tylko zapomina się nam czasem o tym powiedzieć. Nawet pojęcia typu spacja, justunek, interlinie, to są pojęcia łacińskie z XV-wiecznych podręczników drukarskich. To tak na marginesie. Natomiast tak, Zetter składa, specjalny zawód składał tekst i po czym w wierszowniku, po czym się to wszystko justuje, w tym wypadku można starą metodą zetterską wiązać na sznurek. Gdyby to było już w pełnym tekście, to mamy taką ramę drewnianą, specjalną, już się później metalową. I teraz pokażemy, o co chodzi. Mamy złożony tutaj tekst jakiś i teraz bierzemy stąd ten kawałek ahistorycznego plastiku, ale proszę bardzo. Mamy złożony tutaj tekst i mamy papier. Patrząc pod światło widzimy, skąd ten papier jest. To oczywiście Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, filigran, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli dotkniemy tego papieru, przekonamy się, że jest lekko wilgotny, ponieważ tłoczono na wilgotnym papierze. I teraz tak, w wieku XV, czasach Gutenberga, jeszcze do wieku XVII, nakładanie farby specjalnego wynalazku, gęsta, tłusta pasta, to nie jest to ani tusz, ani atrament, gęsta, tłusta pasta, która się przykleja do tego, bez śladu wody. W ten sposób charakterystycznie nakładano farbę drukarską. Ja już przejdę do wynalazku z epoki późniejszej. XVII wiek wprowadza wałek, który potem już wszedł skutecznie do użytku. I teraz tak, mamy tutaj, muszę rozprowadzić troszeczkę farbę drukarską, tak. Proszę bardzo. I teraz tak, nakładam farbę drukarską wałkiem na oczka czcionek, czyli to, co wystaje tutaj z całego składu, widzimy wyraźnie, prawda? W odbiciu lustrzanym litery różnej wielkości. I teraz tak, nakładamy tak zwaną maskę. O cóż chodzi? Chodzi o to, że już Gutenberg stosuje coś takiego, żeby od niższych części składu nie zabrudzić niczego. Wszystko ma być wyizolowane tą kartką. I teraz tak, prosty druk. Kładziemy papier, zamykamy część zwaną deklem, podjeżdżamy pod tygiel prasy, czyli płaską deskę, która jest umocowana na końcu śruby. I teraz będzie bardzo ładny efekt radiowy. Dźwięk to było skrzypienie drewnianej śruby, jako że całość działa na zasadach realnych, również z odtworzeniem, więc śruby też drewniane, wielkie. Potężny być muszą. I teraz możemy zobaczyć, jak szybko powstaje bardzo czytelny, dokładny tekst.
I to bardzo szybko.
Tak, pokazuje nam znamię rewolucji. No proszę Państwa, w czasach, kiedy wszyscy piszą ręcznie, a tekst wyraźny, kaligraficzny jest trudny do osiągnięcia w rzeczywistości, a tutaj nagle się okazuje, że możemy po złożeniu błyskawicznie drukować. Tak. I teraz co się dzieje dalej? Dalej dzieje się coś takiego, że Gutenberg zmienia nam całą cywilizację i o tym można opowiadać godzinami, ale przejdźmy do dalszego elementu. Mianowicie, co się dzieje dalej? Sam Mistrz Gutenberg zmienia nam świat, pozwala na drukowanie, jak powiedziałem, dziennie tyle tekstu, ile powstaje po roku pracy. Natomiast nie ilustruje niczego. Jest metalurgiem, skupia się na tym. Natomiast następcy orientują się w rzeczy bardzo prostej. Na początku ubarwiają tekst, żeby był ładniejszy, pierwszymi elementami drewnianymi, czyli drzeworytem, ale drzeworytem, który stanowi inicjał. Proszę zobaczyć, tak możemy ładnie zacząć tekst, prawda? I tak jak czcionki wykonywane były odlewane z ołowiu i cyny w dziesiątkach tysięcy, te drzeboryty dekoracyjne były robione jednostkowo. Następnie już mamy dalszy etap, czyli ilustrację, książkę z obrazkami. A książka z obrazkami to znaczy możliwość zestawienia klocka żyworytniczego, który był wszechobecny, znano go do różnych zastosowań, z tym, co tutaj widzimy z czcionką, prawda? Zestawione razem dają książkę. I tych żyworytów tutaj mamy kilkaset odtworzonych wiernie przy pomocy narzędzi adekwatnych do czasów, w których powstały, ręcznie wycinane nożykami typu skalpel.
Pan jest jedyny w Polsce.
No jedyny w Polsce z pewnością. To znaczy są osoby, które robią żyworyty artystyczne współczesne, więc o nich nie mówimy. Natomiast jeżeli chodzi o żyworyt historyczny, no tak się złożyło. No i w Europie też jest kilka osób, natomiast w takiej skali nikt nie pracuje. Także no staram się robić co mogę. Staram się robić co mogę i opowiadać o tym, pokazywać świat. W tym wypadku głównie XV-XVI wiek, bo to jest jakby najładniejszy okres, prawda? I możemy jak na fotografii przejrzeć się w tym, jak o właśnie zbliża się festiwal Chopinowski, więc mamy kilkadziesiąt żyworytów pokazujących muzykę z XV-XVI wieku, ale poza tym każdy inny element rzeczywistości.